Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kościół modli się za Norwegię i za ofiary dokonanego tam podwójnego zamachu terrorystycznego.
Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich zakończył wizytę w Libanie.
Biskupi Malawi apelują o pokój w tym afrykańskim kraju.
23 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
To jest ludzkie szaleństwo i jako takie trudne jest do wytłumaczenia, niezależnie czy miało podtekst polityczny czy osobisty. W ten sposób nuncjusz apostolski w Norwegii, arcybiskup Emil Pau Trzerik, skomentował podwójny zamach, do jakiego doszło wczoraj w tym kraju. W wyniku wybuchu bomby w Oslo, a następnie strzelaniny w młodzieżowym ośrodku socjaldemokratów na wyspie Utoja, śmierć poniosło ponad 90 osób, a wiele odniosło rany. Do obu zamachów przyznał się 32-letni Norweg, określany przez policję jako chrześcijański fundamentalista, zwolennik skrajnej prawicy, wyznający przekonania antyislamskie. Nie wyklucza się jednak, że sprawców mogło być więcej. W wypowiedzi dla Radia Watykańskiego arcybiskup Trzerik podkreśla szok, jaki wywołał zamach.
Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci tymi strasznymi wydarzeniami, to znaczy zamachami, które przyniosły tylu zabitych, zwłaszcza wśród młodzieży. Składam wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim rodzinom ofiar i tym, których ugodziły te ataki. Dla Norwegów to straszna katastrofa. Już się mówi, że to największa klęska, jaka spotkała ten kraj od czasu II wojny światowej. I rzeczywiście to coś niebywałego. Przecież to spokojny kraj ze społeczeństwem bardzo demokratycznym i wolnym. A zatem to, co się stało, jest strasznym ciosem dla narodu.
Nuncjusz apostolski zapewnił też, że Kościół katolicki w Norwegii solidaryzuje się z ofiarami i że specjalne modlitwy w tej intencji odbędą się jutro. Należy tu dodać, że katolicka katedra świętego Olafa i siedziba biskupa w stolicy Norwegii znalazły się w niewielkiej odległości od miejsca wybuchu. Zabudowania jednak nie ucierpiały w wyniku zamachu. Ordynariusz Oslo, biskup Bernd Eidsvik, wyraził ze swej strony współczucie rodzinom ofiar obu ataków. Zapewnił też o modlitwie wspólnoty katolickiej w intencji zabitych i rannych oraz całego kraju.
Zamachy w Norwegii potępił również sekretarz generalny Światowej Rady Kościołów. Olaf Fixetveit, który sam jest Norwegiem, podkreślił, że jego ojczyzna doświadczyła przemocy wobec niewinnych w stopniu do tej pory niespotykanym. Atak na główne instytucje demokratycznego społeczeństwa oraz na niewinną młodzież zgromadzoną dla dyskutowania o polityce stanowił dla mnie wstrząs, tym bardziej, że stało się to w moim kraju, oświadczył luterański pastor. W tym bolesnym momencie Norwegia potrzebuje międzynarodowej solidarności i modlitwy całego Kościoła. Teraz także my doświadczamy tego, co jest udziałem tak wielu krajów świata, gdzie przemoc godzi w niewinnych.
Sekretarz Światowej Rady Kościołów wezwał jednocześnie wszystkie wspólnoty członkowskie tej ekumenicznej organizacji do modlitwy, aby Norwegia mogła nadal trwać w jedności jako kraj otwarty i miłujący pokój. Opowiedzmy się wspólnie za światem sprawiedliwości i pokoju, bez nienawiści i zemsty, za to z wartościami demokracji, w trosce o godność i ludzkie prawa każdego, dodał pastor Fixetveit.
Swoim specjalnym wysłannikiem na uroczystości stulecia katolickiej katedry w Moskwie papież mianował słowackiego kardynała Józefa Tomko. Emerytowany prefekt Kongregacji do spraw Ewangelizacji Narodów będzie im przewodniczył 25 września.
Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny znana jest w stolicy Rosji jako polski kościół przy Małej Gruzińskiej. Wzniesiono go przed 100 laty głównie ze składek tamtejszych Polaków, których mieszkało wówczas w Moskwie około 30 tysięcy. Tę największą tam świątynię katolicką zaprojektował w stylu neogotyckim polski architekt Tomasz Bohdanowicz Dworzecki. Konsekracja odbyła się w grudniu 1911 roku. W kościele Niepokalanego Poczęcia odprawiano nabożeństwa do 1937 roku, po czym władze odebrały go katolikom i używały do różnych celów, dzieląc na 4 kondygnacje. Od 1989 roku moskiewscy katolicy podjęli trwające 7 lat starania o zwrot świątyni. Renowacje przeprowadziły głównie firmy polskie. W grudniu 1999 roku kardynał Angelo Sodano, ówczesny sekretarz stanu, jako legat Jana Pawła II dokonał ponownego poświęcenia kościoła już jako katedry diecezji Matki Bożej w Moskwie.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Katolików trzech obrządków, maronickiego, ormiańskiego i melchickiego, odwiedził w Libanie prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Kardynała Leonardo Sandriego zaproszono do tego kraju m.in. na obchody 10. rocznicy beatyfikacji ormiańskiego biskupa męczennika i na konsekrację ordynariusza tego obrządku dla wschodniej Europy, a także na 25-lecie sakry biskupie i patriarchy maronickiego. Swą 4-dniową podróż szef watykańskiej dykasterii rozpoczął jednak od klasztoru melchickich karmelitanek przy sanktuarium maryjnym w Harisie, który przed 14 laty odwiedził błogosławiony Jan Paweł II. Dla upamiętnienia tamtej wizyty ofiarował mniszkom jego relikwie przekazane mu przez kardynała Stanisława Dziwisza.
W zeszłą sobotę kardynał Sandri wziął udział w konsekracji ordynariusza dla katolików ormiańskich we wschodniej Europie. Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich mówił przy tej okazji o wierności Ormian wierze chrześcijańskiej mimo prześladowań. Z ormiańskimi katolikami spotkał się jeszcze raz w rezydencji ich patriarchy koło Bejrutu. Adoracją eucharystyczną uczczono tam 10-lecie beatyfikacji arcybiskupa Ignaciusa Maloyana, zamordowanego w 1915 roku przez Turków. 46-letni męczennik odmówił wtedy zaparcia się wiary i przyjęcia islamu. W obu spotkaniach wzięli też udział przedstawiciele ormiańskiego kościoła apostolskiego.
Ponadto kardynał Sandri uczestniczył w obchodach 25-lecia biskupstwa patriarchy maronickiego Beszary Butrosa Raja. Było to okazją do spotkania się również z przedstawicielami najwyższych władz świeckich. W uroczystej kolacji obok prezydenta Maronity wzięli udział premier i przewodniczący parlamentu, którzy w Libanie są zawsze muzułmanami. Tematem rozmów była m.in. przyjęta przez obie strony propozycja islamsko-chrześcijańskiego szczytu o specyfice tego kraju oraz jego roli dla dialogu i współistnienia.
Benedykt XVI przekaże w Beninie orędzie pojednania, sprawiedliwości i pokoju wszystkim krajom Czarnego Lądu. Jego przesłanie skierowane będzie nie tylko do chrześcijan, ale do wszystkich ludzi dobrej woli. Wskazał na to biskup Eugène Cyril Houndekon, prezentując w imieniu Episkopatu Beninu listopadową pielgrzymkę papieża. Kościół w tym kraju odlicza już dni do tego wydarzenia, a organizatorzy spodziewają się, że weźmie w nim udział co najmniej 500 000 ludzi, nie tylko z Beninu, ale także z krajów ościennych.
Ogłoszenie posynodalnej adhortacji apostolskiej, obchody 150-lecia ewangelizacji tego zachodnioafrykańskiego kraju oraz przypomnienie postaci niezwykle zasłużonego dla Kościoła, pochodzącego właśnie z Beninu, kardynała Bernardin Gantina, to według biskupa Houndekona główne motywy papieskiej pielgrzymki. Jednocześnie, jak zauważa, ważne jest to, że przez 3 dni pobytu Benedykta XVI w Beninie oczy całego świata będą zwrócone na ten kraj, co może pomóc w jego promocji na arenie międzynarodowej jako państwa pokoju, zgody i porozumienia. Przypominając papieskie słowa, że Afryka stanowi duchowe płuco ludzkości, beniński biskup zaapelował do wszystkich Afrykańczyków o modlitwę w intencji owoców papieskiej podróży, a do samych Benińczyków o aktywne i solidarne włączenie się w jej organizację.
Biskupi Malawi apelują o przerwanie trwającej tam fali przemocy. W ostatnich dniach w tym południowoafrykańskim kraju śmierć poniosło 18 osób, a dziesiątki zostało rannych. Manifestanci protestują przeciwko polityce prezydenta Bingu wa Mutariki, odpowiedzialnego ich zdaniem za kryzys ekonomiczny. Sprzeciwiają się wysokim cenom żywności i paliwa. Demonstracje początkowo pokojowe przerodziły się w otwartą walkę z policją. Protestujący plądrowali też sklepy i grabili znajdujące się tam towary. Władze aresztowały dotąd 275 osób. Podczas starć pobitych zostało 8 dziennikarzy relacjonujących te wydarzenia, a wysłanniczka jednej ze stacji radiowych została nawet ciężko ranna.
W związku z tymi wydarzeniami katolicy biskupi Malawi wystosowali specjalne oświadczenie, w którym wyrażają głęboki niepokój zaistniałą sytuacją. Apelują do katolików i wszystkich ludzi dobrej woli o zaprzestanie zamieszek, a zwłaszcza plądrowania sklepów. Przypominając, że wszyscy jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo, episkopat zachęca władze i opozycję do racjonalnego dialogu. Pasterze malawijskiego kościoła proszą też rząd o podjęcie wysiłku ulżenia cierpieniom ludności kraju, w którym ponad 75% mieszkańców żyje za mniej niż $1 na dzień.
Na konieczność większego i bardziej odpowiedzialnego zaangażowania świeckich w budowanie kościoła w Rwandzie wskazano przy okazji Dnia Rwandyjskiego Laikatu. Spotkaniu w Kabgayi przewodniczył miejscowy ordynariusz biskup Smaragdy Mbonintege.
Wskazał on, że prawdziwy rozwój nie oznacza wyłącznie postępu gospodarczego, ale przede wszystkim rozwój ludzki, który będzie miał na uwadze dobro każdego człowieka. Podczas spotkania podjęto m.in. takie tematy jak edukacja, walka z biedą oraz promocja sprawiedliwości i pokoju, co we wciąż borykającej się ze skutkami ludobójstwa Rwandzie jest wyzwaniem szczególnie aktualnym. Mówiono też o służbie zdrowia. Jest to kolejny delikatny temat, ponieważ rząd pod hasłami polityki prorodzinnej promuje program znacznego ograniczenia urodzeń poprzez sterylizację i bezpłatny dostęp do środków poronnych. Na zakończenie spotkania wezwano rwandyjskich intelektualistów do większego zaangażowania w życie kościoła w tym kraju.
W indyjskim stanie Karnataka Kościół katolicki włączył się w debatę dotyczącą propozycji obowiązkowego nauczania w szkołach publicznych jednego z podstawowych tekstów religijnych hinduizmu – Bhagavad Gita. Hinduistyczni nacjonaliści wysuwają groźby pod adresem każdego, kto się w tej propozycji sprzeciwia.
Władze stanu Karnataka chcą włączyć do obowiązkowego nauczania w szkołach publicznych tekst Bhagavad Gita. Przeciwni temu zamiarowi są zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie zamieszkujący w tym stanie. W trakcie debaty na ten temat w mediach pojawiły się antychrześcijańskie i antymuzułmańskie wypowiedzi. Lokalny przywódca prohinduistycznej partii ludowej BJP mówił, że wyznawcy religii, które nie narodziły się na ziemi indyjskiej, nie powinni mieć głosu w sprawach instytucji publicznych. Natomiast duchowni chrześcijańscy przypominają, że szkoły publiczne nie powinny propagować jednej religii, ponieważ jest to łamanie konstytucyjnych praw gwarantujących wolność religijną. Biskupi stanu Karnataka złożyli w sprawie nauczania Bhagavad Gita petycję do Sądu Najwyższego. Podobna sytuacja ma miejsce w sąsiednim stanie Madhya Pradesh, gdzie też rządzi partia BJP. W stanie Karnataka dochodziło ostatnio do wielu wystąpień antychrześcijańskich. Odpowiedzialni są za nie fundamentaliści hinduistyczni. W Karnatace hinduiści są większością, stanowią 83% populacji mieszkańców tego stanu, chrześcijanie 4%, a muzułmanie 11%. Dla Radia Watykańskiego z Deli Elżbieta Dziuk.
Z Barcelony na Światowy Dzień Młodzieży w Madrycie można dojść również pieszo. 130-osobowa grupa młodzieży, która wyruszyła ze stolicy Katalonii, ma do przebycia 600 kilometrów. Humory jednak dopisują. Duszą pielgrzymów jest ksiądz Ferran Lorda. Miał 15 lat, kiedy wziął udział po raz pierwszy w Światowych Dniach Młodzieży w Santiago de Compostela.
Wszystko zaczęło się trochę żartem, mówi ksiądz Ferran Lorda, który pracuje w Barcelonie w parafii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Grupa młodzieży zrobiła pielgrzymkę do Sydney w 2008 roku. Był to ogromny wysiłek z powodu odległości i wysokich kosztów, ponieważ zostaliśmy w Australii ponad miesiąc, ale udało się. Uczestnicy nie zapomną wybuchu radości, kiedy papież ogłosił, że kolejne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Madrycie. To o wiele bliżej niż Sydney. Ktoś zażartował, że powinni pójść pieszo z Barcelony. Żart zamienił się w poważny projekt. W 2009 roku grupa zrobiła pierwszą próbę z Oporto do Santiago de Compostela. W piątek wieczorem 130-osobowa grupa wyruszyła z Barcelony do Madrytu. Pielgrzymka ma trzy cele – rozwój osobisty młodzieży, danie świadectwa o Chrystusie oraz zbiór funduszy na budowę szkoły w Burkina Faso, mówi ksiądz Lorda. Grupa dotrze do Madrytu 18 sierpnia. W Barajas do pielgrzymów dołączą rodzice i ostatni etap wszyscy przejdą razem. Chcemy świętować rodzinę z powodu wysiłków, jakie podejmuje dla nas, podkreśla ksiądz Ferran Lorda. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.